Kwadrans ekspertem.
Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Kwadrans ekspertem. Jest z nami Krzysztof Dobrowolski, którego nie będę już przedstawiał.
Dzień dobry, dobry wieczór. Witam z Wrocławia.
Nie będę Cię przedstawiał, dlatego że przedstawiałeś się w poprzednich nagraniach i wszyscy słuchacze wiedzą, że pracowałeś w firmach na literę A oraz, że jesteś humanistą, który skończył Politechnikę.
Tak, oprócz litery A były jeszcze E, R oraz S. Tak, te 15 ostatnich lat spędziłem na stanowiskach inżynierskich, menedżerskich, w jakości, w produkcji, no oraz częściowo też w konsultingu. Jakby ktoś był zainteresowany, to odsyłam na profil LinkedIn. No, tam też można znaleźć namiary na mojego bloga pod tytułem Linies dla ludzi, czyli czytaj nie tylko dla inżynierów. To chyba o tym będziemy dzisiaj rozmawiać.
Tak jest. Ja jako dziennikarz, promotor marki prowadzę taki cykl Lean po polsku. Dodatkowo działam jako inżynier w przemyśle, a dzisiaj będziemy rozmawiać o poszukiwaniu diamentów. Ale nie w Jakucji. Tych diamentów będziemy szukać gdzie indziej. Powiedz mi, dlaczego my o tym rozmawiamy?
No, chcielibyśmy pogodzić dwa przeciwne tematy, żeby pracownik był szczęśliwy z tym, co robi, a żeby firma miała z tego korzyści.
Czyli będzie o rozwoju osobistym, czyli będzie o zarządzaniu oraz tym, jak osiągnąć sukces w budowaniu zespołu.
O tym, żebyśmy ten zespół zbudowali z rzeczywistych specjalistów, ludzi, którzy rozumieją to, co robią i ludzi, którzy lubią to, co robią, bo wtedy oni dadzą nam najlepszy wkład i wynik, który osiągniemy, no będzie bez porównania do tego, co na osobach, które są niezaangażowane albo żyją trochę w nie swojej bajce w pracy.
Opowiadałeś już, czym się zajmowałeś, natomiast ja chciałbym w tej chwili wiedzieć, w jaki sposób to, że jesteś humanistą, pomaga Ci realizować te funkcje inżynierskie. Czy to nie jest tak, że te wszystkie umiejętności miękkie to takie HR-y, które są niepotrzebne?
Jeżeli chodzi o zadania inżynierskie, to powiem przewrotnie, że bycie humanistą mi przeszkadza. Bo ja tak naprawdę nie lubię tych długich formuł w Excelu, tak? Używam ich na co dzień. Nawet są bardzo zaawansowane, ale za nimi nie przepadam. Inżynier, który staje się menadżerem, musi zrozumieć to, co się dzieje między ludźmi i to jest już absolutnie niezbędne. I wtedy nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Tak? Praca nie może polegać tylko na wyznaczaniu zadań i delegowaniu odpowiedzialności, rozliczaniu, a praca inżyniera, który jeszcze nie został menadżerem, no też nie składa się z tabelek, z obliczeń i z takich suchych relacji z systemem i ze swoim przełożonym, ale też są to relacje z ludźmi, najczęściej na produkcji. Tak? Próbujemy jakąś interakcję nawiązać i próbujemy osiągnąć jakiś cel.
No właśnie, i tu zaskakuje mnie pewna zależność. Wielu z nas pragnie dojść do pieniędzy, natomiast nigdy nikt nie uczył mnie w żadnej ze szkół, w jaki sposób ja mam obchodzić się z tymi pieniędzmi, jakie prawa rządzą pieniędzmi. I tu podobnie, nikt nie uczy interakcji międzyludzkich.
No tak, cały system nauczania, który mamy w naszym kraju, poczynając od szkoły podstawowej, żeby już do przedszkola nie sięgać, ale w szkole podstawowej, szkole średniej i na studiach, wszędzie jesteśmy oceniani indywidualnie. Dostajemy ocenę, mamy ją wpisaną na świadectwie albo w indeksie i niewiele osób zastanawia się, co będzie dalej. I taki zielony, nieopierzony inżynier przychodzi do pracy, ma głowę naładowaną nauką z książek, przykładami, i zderza się z rzeczywistością, w której nagle się okazuje, że on musi współpracować z grupą ludzi, z którymi nie do końca się zgadza, nie potrafi znaleźć wspólnego języka, nie potrafi się porozumieć, nie potrafi zadać pytania dobrze, nie potrafi dotrzeć i te wszystkie jego umiejętności takie twarde okazują się mało przydatne, a wręcz czasami niektóre zadania są niewykonalne, ponieważ on nie może włożyć do tych zadań danych, bo nie może ich zdobyć, tak? Nie jest w stanie się skomunikować ze światem.
To jest bardzo ciekawa sprawa, dlatego że choćby zrobienie 5Y wymaga czasami dobre zrobienie tego, czy analizy DFMEA wymaga współpracy z różnymi działami, a tu okazuje się na przykład, że kierownik produkcji nas nie lubi, że w jakości nie mamy wstępu, natomiast dowiadujemy się również o pewnych układach, które panują.
No, bardzo trudno się w tym odnaleźć i bardzo trudno znaleźć tak, i wtedy mamy taki moment zachwiania motywacyjnego, bo nie wiemy tak naprawdę, czy to, co robimy, ma sens, bo zaczynamy się zastanawiać wtedy, czy my czasem nie jesteśmy takimi wyrobnikami, którzy mają tylko, powiem brzydko, odwalić czarną robotę i pójść do domu, tak? A ktoś gdzieś tam na wysokim stołku sobie zarządza i zleca nam tylko zadania. No, bardzo szybko będziemy nieszczęśliwi w takiej pracy. Bardzo szybko. Myślę, że lepiej nie wiedzieć i nie zagłębiać się tak daleko w jakieś relacje w firmie, ponieważ będzie to zdrowiej dla nas, z dużą korzyścią.
A ty nie słyszałeś przysłowia do zespołu zatrudnię wyrobników, a nie gwiazdy. No, te gwiazdy cię przyćmią swoją blaskiem.
Oczywiście, że słyszałem i bardzo często na rekrutacjach, na rozmowach rekrutacyjnych, w których też uczestniczyłem, z dwóch stron miałem okazję, no to bardzo, bardzo czasami widać, że zdarza się, że przychodzi człowiek do firmy, który jest mega kompetentny i jest mega taki komunikatywny, potrafi szybko nawiązać relacje i co się dzieje u tego menadżera, który rekrutuje? No pojawia się trochę strach, takie zagrożenie, bo przecież dzisiaj on jest świetny i super sobie poradzi, ale jeżeli tak będzie dalej przez następne miesiące, a może lata, to może się okazać, że rzeczywiście mnie przyćmi, tak? I wtedy moja pozycja jest zagrożona. Co zrobić? No nie zatrudniasz takiego, bo po co?
No właśnie, zaciągałeś komuś kiedyś hamulec ręczny, żeby się zbytnio nie rozwinął.
Nie mam takiego zwyczaju. Miałem zaciągany wielokrotnie hamulec ręczny i rzeczywiście mnie to bardzo blokowało. No co wtedy można zrobić? No próbować ten hamulec poluzować, można go próbować zmiękczyć delikatnie, można spróbować na twardo, ale zwykle nasza pozycja jest niewystarczająca, żeby to zrobić.
No jak co widziałem się wtedy ludzi, którzy palili papierosy wtedy nerwowo albo przeklinali w duchu.
Tak. No, ja mam taką zasadę, że jeżeli rzeczywistość, w której przebywam, na przykład w pracy, jest dla mnie nie do zaakceptowania, a nie jestem w stanie jej zmienić albo nie widzę perspektywy, żeby się zmieniła, to zmieniam to środowisko. Tak zdarzyło mi się parę razy i znam kilka osób, które tą zasadą się kierując, no dbają też o swoje takie wewnętrzne zdrowie, o swój spokój. Mhm. Po co się męczyć?
Usłyszałem, że dla menadżera jest niezbędna wiedza właśnie o stosunkach interpersonalnych. Niezbędna jest ona do zarządzania, do doboru członków zespołu, poprzez ocenę, motywację i w końcu po to, żeby zarządzać sytuacjami kryzysowymi. No tak właśnie, jest. Ale powiedz mi proszę, w jaki sposób znaleźć te diamenty do swojego zespołu? Ty rekrutowałeś, przychodziło wiele osób, dużo osób składało CV. Jak znaleźć osobę właściwą?
No myślę, że przede wszystkim, zanim zaczniemy z kimkolwiek rozmawiać i zanim przywołamy jakiegokolwiek kandydata, my sami musimy wiedzieć czego, a właściwie kogo szukamy. Bo musimy się zastanowić nie tylko nad tym, jakie on powinien mieć twarde umiejętności, tak? Znać jakieś systemy jakościowe, tak? Albo może jakiś system zarządzania materiałem w produkcji. My musimy się zastanowić też, z kim ten człowiek będzie pracował, kogo będzie siedział, z kim się będzie komunikował i czy my wprowadzając taką osobę jesteśmy w stanie uzyskać to, co zechcemy. Czy tam nie będzie wiecznego konfliktu, jakiejś przepychanki. Tak? Musimy dopasować tego człowieka, ten profil, którego szukamy, musimy sobie go stworzyć, wyobrazić sobie, jaki on ma być, żeby dobrze z nami pracował i dobrze ze swoimi kolegami pracował. Jak już sobie to wyobrazimy i zdefiniujemy, najlepiej nawet możemy sobie to zapisać, tak? Ale powinniśmy dokładnie wiedzieć, jakiej osoby szukamy, to wtedy zaczynamy szukać. Te wszystkie twarde rzeczy, jakieś znajomości systemów, to jest coś, co można człowieka nauczyć. W tydzień, dwa, może trzy, a może miesiąc. Zawsze go nauczymy. Ale nigdy nie zmienimy jego charakteru, jego osobowości, tak? I on będzie takim, jakim jest od lat.
No właśnie, to jest bardzo ciekawe, dlatego że byłem niedawno na pewnej rozmowie kwalifikacyjnej, tam usłyszałem pytania głównie o moje umiejętności twarde, takie jak umiejętność mapowania procesów, czy też umiejętność tworzenia takich skomplikowanych formuł excelowskich. Nikt nie pytał mnie tak naprawdę o jakiekolwiek umiejętności miękkie, a być może były one oceniane, ale po cichu.
No czasami to się robi w tajemnicy, ale nie, trudno wnioskować z krótkiej rozmowy, jakim ktoś jest człowiekiem. Menadżerowie, którzy zatrudniają, bardzo często lecą taką sztampą, mają zdefiniowany profil, który wymaga pewnych umiejętności, pytają nas, czy mówimy po angielsku, czy znamy SAP, czy robimy takie rzeczy. Takie rzeczy czasami dadzą nam jakieś zadanie do rozwiązania, tak? Pytają się też, jakie osiągamy sukcesy. Ale wiadomo, że każdy kandydat przychodzi przygotowany super ze swoimi sukcesami i przedstawi je w samych superlatywach. O wiele trudniejsze byłoby pytanie o to, co było najtrudniejsze w naszej pracy poprzednio, tak? Na których projektach spotkaliśmy najwięcej trudności i co to było. Wtedy możemy poznać człowieka, bo wtedy zobaczymy, jak odpowie na to pytanie i zobaczymy, jak sobie radził, tak? Bo zobaczymy, co zrobił z problemem. Najczęściej inżynier powie, że miał problem z ludźmi, że miał super pomysł, świetny projekt, policzone wszystko i nie mógł tego wprowadzić, ponieważ ludzie nie chcieli tego wykonywać. On robił coś jednego dnia, następnego dnia przychodził i temat już się rozmywał i to był jego największy problem. I znowu wrócimy do tego, że jego sukcesem było przygotowanie świetnego projektu, ale nie udało mu się go wdrożyć, ponieważ było mnóstwo przeszkód ludzkich.
Myśmy wcześniej rozmawiali prywatnie przed nagraniem o wdrażaniu linów w dużych firmach. Wiele firm połamało sobie zęby i pazury, dlatego że to nie chwyciło. Myślę, że to jest doskonały przykład. No ale właśnie, co nam bardziej się opłaca? Znaleźć osobnika w zespole, który będzie średniakiem, czy też szukać raczej takiego, który ma jakieś cechy bardzo wybitne?
Absolutnie cechy osobowości powinny być decydujące. Oczywiście doświadczenie jest ważne i umiejętności, ale musimy pamiętać, że rzeczywiście człowieka jesteśmy w stanie nauczyć pewnych umiejętności, ale jeżeli on będzie osobnikiem aspołecznym na przykład w skrajnym wypadku, to on w ogóle nie będzie w stanie się zintegrować z innymi pracownikami, nie będzie w stanie się z nimi komunikować. Czasami menadżerowie myślą, że zaoszczędzą czas i pieniądze pewnie, że nie muszą szkolić człowieka, ponieważ on w poprzedniej firmie albo w kilku poprzednich firmach doskonale posługiwał się jakimś systemem konkretnym, takim mega popularnym, SAP-em na przykład, tak? I wybiorą takiego kandydata i później się okazuje, że on w tym systemie przez te ostatnie 5 lat po prostu machinalnie wypełniał pewne okienka i klikał OK. I to się mu zapalało na zielono, tak? I był zadowolony. A w innej rzeczywistości, w nowej firmie może się zupełnie zgubić. A przeciwieństwem takiego kandydata jest ktoś, kto na przykład pracował w jakimś bardzo niszowym systemie i albo robił coś tylko i wyłącznie w Excelu, pewnie planowanie całej firmy produkcji. I żeby to zrobić, on musiał doskonale zrozumieć, jaka jest rzeczywistość, jakie zasady rządzą wewnętrzną, na przykład logistyką materiałową i musiał to odzwierciedlić w takim świecie tabelek i liczb. I ten człowiek na pewno się szybko odnajdzie. Będzie potrzebował kilku tygodni, ale to są tylko pozornie stracone tygodnie, ponieważ on później już po prostu dostanie takiego kopa, że będziemy mieli z niego tylko korzyści.
No dobrze, przejdźmy troszeczkę na bok. Parę osób powiedziało o tobie: o Krzychu, ten nam poździerał kolana. O co to chodzi?
No ja myślę, że to jest takie bardzo przyziemne określenie, ale bardzo dobrze odzwierciedla to, co za tym stoi. Tak zwane zdzieranie kolan. Ja to słyszałem kilkukrotnie i dzisiaj już to robię zupełnie świadomie. Kiedyś jak zaczynałem pracę jako przełożony jakiejś grupy ludzi, to tak wypadało to troszeczkę nieświadomie. Nauka na błędach po prostu. Nauka na błędach. Myślę, że powinniśmy pozwalać ludziom popełniać błędy. Nawet jeżeli widzimy, że to, co robią w tej chwili, spowoduje wywrotkę jutro. Musimy to zrozumieć, że to będzie koszt, nasz koszt. To jest najlepsze szkolenie w naszym środowisku, w naszym otoczeniu. Ten człowiek w jakichś bezpiecznych, kontrolowanych, takich szklarniowych warunkach może popełnić błąd. On powinien się przewrócić. Powinniśmy usiąść z nim, przeanalizować ten temat i podpowiedzieć mu, co może zrobić w następnej takiej sytuacji. On może sam już będzie wiedział, co zrobić, ale jeżeli tego nie zrobimy i będziemy go chronić za każdym razem, reagować w ostatniej chwili, to jeżeli przyjdzie do rzeczywiście krytycznej sytuacji, a nas nie będzie na miejscu, no to konsekwencje mogą być bardzo, bardzo drogie dla pracownika i dla firmy. A czasami niektóre firmy takie sytuacje generują, tak? I można na przykład sprowokować reklamację klienta. Jak się ma super relacje z klientem, można nawet pozwolić sobie na wysłanie jakiejś wadliwej partii, tak, która będzie w kontrolowanych warunkach odebrana u klienta i nawet zareklamowana. Tak. Wtedy możemy zobaczyć, jak nasz zespół sobie reaguje. Można też na przykład sprowokować produkcję bez systemu MRP. Można wyłączyć serwer. Tak. Jeżeli jakaś wąska grupa menadżerów zdecyduje w pewnym momencie w firmie, że wyłączamy serwer MRP i zobaczymy, jak sobie radzimy, to wtedy możemy się przekonać na przykład, jak działa nasze zarządzanie wizualne. Czy my wiemy, co, gdzie i ile mamy, tak? Jakie są bufory i co mamy na magazynie. Taką sytuację przeżyłem niewymuszoną, ale przypadkową, bez pracy bez serwerów i okazało się, że da się produkować bez tej całej współczesnej wiedzy.
No dobrze, zarząd, ja wiele o nim rozmawiam, nagrywałem z Marzeną Krzemińską w cyklu Kwadrans z ekspertem rozmowę o prezesach, często patrzymy na nich z podziwem, często patrzymy na nich z zazdrością, ale też wiemy o tym, że zarząd potrafi stawiać opór. No właśnie, tak, jak to rozwijać zespół, skoro istnieje opór ze strony zarządu?
Zarząd powinien zrozumieć, że bez rozwoju personelu firma będzie stała w miejscu.
A ja
nawet nie musimy tłumaczyć, że będzie się cofała. Będzie stała, tylko że cały świat obok nie będzie stał. Tak? I prędzej czy później się obudzimy w takiej sytuacji, w której jesteśmy bardzo daleko za innymi.
A ja zapytam. Taki dialog między szefem finansów a szefem zarządzającym słyszałeś?
Oczywiście, tak. Kiedy finansowy pyta szefa zakładu czy prezesa, co będzie, jeśli zainwestujemy w ludzi, a oni odejdą, tak? O to pytasz?
Tak.
Tak, a prezes odpowiada, a co będzie, jeśli nie zainwestujemy i zostaną? Tak, i to ten dialog odzwierciedla dokładnie to, co nas czeka. Nie inwestujemy w ludzi, to dokładnie takich ludzi będziemy mieli i będziemy mieli efekty ich pracy, no dokładnie takie, jak sobie sami zaprognozujemy. Musimy inwestować w ludzi. Jeżeli nie, to będziemy mieli stagnację, marzm. Tak, a to, co powiedziałem wcześniej, konkurencja, która jakby zrozumie ten dialog i odczyta go właściwie, będzie codziennie coś małego robiła. Będą małymi kroczkami, będą rozwijali ludzi, będą. Nawet jeżeli ktoś odejdzie, nawet jeżeli ktoś przeszkolony po roku odejdzie, oni wezmą następnych, będą zawsze parę kroków przed nami.
Na LinkedInie,
no to kosztuje, niestety to kosztuje.
Na LinkedInie widziałem taki wzór matematyczny 1,01 do potęgi 356. No lub 0,99 do potęgi 356. To jest dla nas przykład, co może zrobić, co może uczynić mała zmiana czyniona systematycznie codziennie. Ale dobrze, wspomniałeś o motywowaniu pracowników. To jest bardzo trudny temat, jak motywować, żeby zmotywować, ale nie zapłacić.
Bo to
jest cykl nagrań w języku polskim. Dla Polaków.
Oczywiście, tak, którzy są cały czas słabiej wynagrodzani niż reszta świata. Dzisiaj już to wiemy, ponieważ żyjemy w dużej zjednoczonej Europie. Wiemy, co nasi koledzy w podobnych zakładach w Niemczech, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Hiszpanii robią. I wiemy, jakie pieniądze za to dostają i jaki mają standard życia. No to teraz, jeżeli chcemy motywować, to musimy się zastanowić, czy ten nasz pracownik ma zaspokojone te pierwsze potrzeby, takie zwykłe, fizjologiczne, tak? Czy stać go na to, żeby kupić takie jedzenie, jakby chciał i czy ma tą potrzebę bezpieczeństwa, dach nad głową zapewnione, bo jeżeli na to brakuje pracownikowi i na to się skarży, że to nie odpowiada jakby jego standardowi, oczekiwanemu standardowi życia, to jak pokazał kiedyś pan Masłow, to ta potrzeba realizacji, samorealizacji nie przyjdzie do niego. On nie będzie chciał się realizować, nie będzie zmotywowany tym, że zredukował poziom brakowości o 10% w ciągu 12 miesięcy i uścisk ręki prezesa, czy poklepywanie po ramieniu, no wcale mu jakby nie będzie poprawiało jego sytuację, nie poprawi jego morale, nie będzie go motywowało. Więc trzeba by się zastanowić, czy rzeczywiście ten pracownik dzisiaj jest wynagradzany tak jak powinien i czy żyje na tym poziomie, na którym możemy sobie siebie wyobrazić, czy będąc tym inżynierem lean, jakości albo produkcji, czy za te pieniądze byśmy dzisiaj w tym mieście, w którym mieszkamy, żyli tak, jakbyśmy chcieli.
Nie wiem, no, czy nie zdajesz sobie sprawę, że jest bardzo duży, że rynek pracy jest bardzo duży, a zatem tych kandydatów jest wiele i można zrezygnować z tych, którzy są strasznie łapczywi. Ciągle
tak
to
jest,
słyszę.
A z drugiej strony jest bardzo dużo firm, które cały czas poszukują, tak? I poszukują pracowników i dzisiaj sytuacja na rynku pracy jest taka, że to jednak pracownik rządzi, tak? I może nie w całej Polsce, może nie wszędzie, ale w większości jest tak, że po prostu firmom brakuje kadr i nie tylko pracowników produkcyjnych, szeregowych, ale też właśnie inżynierów. Wystarczy otworzyć pierwszy, lepszy portal z ogłoszeniami, mamy masę ogłoszeń, więc kwestia znalezienia pracodawcy, który nam zapłaci, tyle oczekujemy, to jest tylko kwestia czasu, a my powinniśmy sobie dać szansę po prostu chodzić na jak najwięcej rozmów, wysyłać swoje CV-ki i mieć jakiś cel, który chcemy osiągnąć, być może 5., 10. pracodawca się uśmiechnie, a 11. popuka się w czoło, a 12. powie, wie pan co, akurat u nas to jest do przyjęcia, zapraszamy.
Dobrze, w takim razie co jest ważne, co chciałbyś na koniec nagrania przekazać osobom, które chcą tworzyć dobre zespoły?
Myślę, że trzeba pozwolić ludziom rozwijać skrzydła, wyznaczyć im granice, wyznaczyć im terytorium, po którym mogą się poruszać, jakiś obszar odpowiedzialności, dać im decyzyjność w tym obszarze, pozwolić, żeby popełnili błąd, pozwolić, żeby zrobili jakiś koszt, tak, ale żeby też zrozumieli, jak mogą te koszty zminimalizować, jak pracować lepiej, pozwolić im upaść na kolana, na pewno wstaną i co najważniejsze, pozwolić im na realizację własnych pomysłów. Oczywiście one powinny być zgodne z tym, co my chcemy zrobić w firmie, tak? I taki człowiek to będzie nasz właśnie diament. On będzie mega zadowolony, że robi to, co lubi, że jego umiejętności są rozwijane, a firma ma korzyści, bo my będziemy zadowoleni, bo on będzie spełniał nasze oczekiwania i efekty pracy będą naprawdę bardzo dobre. Przeciwieństwem takiej sytuacji to jest jakiś zamknięty system pracy, gdzie stanowiska są bardzo dokładnie zdefiniowane, nie wymagają kreatywności, praca jest odtwórcza, wszystkiego pilnuje jakiś system, taki wielki brat. Tak robią jakieś mega duże korporacje, gdzie każdy pracownik po takim symbolicznym dniu szkolenia może wykonywać swoje obowiązki, tak, wypełniać swoją tabelkę. Takim przykładem są centra usług zdalnych, tak, coraz więcej ich w Polsce jest. To jest już taka zwana mak praca, mamy już takie pojęcie. Ale to jest temat już na całkiem inną rozmowę.
Ja też tak myślę, dlatego że nasz kwadrans z ekspertem przedłużył się do 22 minut. Chciałbym bardzo podziękować Tobie, zachęcić naszych słuchaczy do tego, żeby spojrzeli na platformę LinkedIn oraz Facebook, gdzie publikowane są nasze nagrania. Mam nadzieję, że w przyszłości opracujemy temat dla inżynierów, którzy poszukują pracy odnośnie rekrutacji, ale to jest zachęta do tego, żebyście zostali z nami, żebyście śledzili nasze profile na LinkedIn.
Ja też dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
Do usłyszenia.
Dziękuję.
Kwadrans z ekspertem.